Witam Państwa. Lech Pilarski. Sektor e-commerce w Polsce jest jednym z najszybciej rozwijających się rynków. Aby być na bieżąco ze zmianami, trzeba śledzić oczywiście najnowsze trendy. I tak właśnie zrodziła się idea zorganizowania imprezy, dzięki której przedsiębiorcy uzyskują wiedzę od najlepszych specjalistów z branży. Wschodnie Forum e-Biznesu EastBiz to największa na Podlasiu konferencja poświęcona e-commerce. W jej trakcie można porozmawiać, wymieniać się doświadczeniami, analizami i wnioskami na temat prowadzenia biznesu w internecie. I o tym właśnie takimi doświadczeniami, analizami i wnioskami będziemy się również wymieniać z moimi gośćmi. Zapraszam. No i pora na oficjalny wstęp. Kamila Kiersznowska, EastCamp. To czwarta tego rodzaju impreza. Czym się różni ta od poprzednich?
Czym się różni? Za każdym razem staramy się, żeby nasze wystąpienia i prelekcje były bardzo merytoryczne. Zapraszamy osoby z branży internetowej, które zdobywają bardzo duże sukcesy i dzielą się swoim doświadczeniem, żeby uczestnicy, którzy zaczynają bądź pracują już, tak, też mogły wprowadzać takie ciekawostki tak w swój biznes. Czym się różni? Chyba skalą, bo z roku na rok jest nas coraz więcej. O EastBizie, EastBiz nie jest już tylko taką lokalną imprezą, ale jest już imprezą ogólnopolską, bo z statystyk uczestników wynika, że około 60% osób to są uczestnicy z Podlasia, a pozostałe to są osoby przyjezdne właśnie z całej Polski, więc bardzo się cieszymy, że już nasza impreza nie jest tylko taką lokalną, małą, białostocką konferencją, a już ogólnopolską.
No i poza tym włączają się studenci, bo zaczynają uczelnie dostrzegać właśnie w tym e-commerce taką ciekawą dziedzinę, która może być miejscem karier zawodowych, zarabiania pieniędzy dla młodych ludzi. Stąd nowe kierunki, stąd między innymi Politechnika Białostocka wśród organizatorów tego przedsięwzięcia.
Dokładnie, nasza impreza dzieli się na dwa etapy. Współorganizatorem jest Białostocka Politechnika Wydziału Zarządzania, Park Technologiczny Naukowy i Społeczność Skampowa. Zaczynamy z samego rana właśnie na Politechnice i tam są prowadzone warsztaty, są również prowadzone wykłady. Dzielimy się ze studentami tak, że ten internet i biznes jest bardzo ważny w świecie i żeby zaczynali już teraz w czasie studiów otwierać też swoje biznesy, żeby ich przyszłość była dużo łatwiejsza i dużo fajniejsza.
Dziękuję bardzo. Mówiła Kamil Kiersznowska z EastCamp, która właśnie będzie uczestniczyć w oficjalnym otwarciu, które za 7 minut dokładnie nastąpi w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym. A teraz będę rozmawiał z owner Moby Dick, Moniką Mikowską. Jest ciekawy postęp technologiczny, jeśli chodzi o internet, prowadzenie biznesu. No właśnie, można już coraz więcej załatwić w internecie głosem.
Można załatwić coraz więcej w internecie głosem. Ten postęp technologiczny, myślę, objawia się tym właśnie, jak wyglądają interfejsy systemów, z których korzystamy. Moja firma zajmuje się projektowaniem rozwiązań internetowych, również mobilnych i pracując nad każdym projektem, staramy się, żeby czas realizacji zadania, które użytkownik musi wykonać, obojętnie tak naprawdę w jakiej aplikacji, w jakim serwisie, dla jakiej branży, żeby ten czas był jak najkrótszy. I tak naprawdę w tym właśnie postępie o to chodzi, żeby użytkownika, człowieka przybliżać jak najszybciej do celu, który chce osiągnąć, kiedy korzysta z jakiegokolwiek rozwiązania.
Głosem można szybciej. Palce nie są tak szybkie jak to, co jesteśmy w stanie wypowiedzieć i okazuje się, że współczesne maszyny mogą z tego znakomicie korzystać i ułatwiać nam życie przez to.
O tym będę też dzisiaj mówić na prelekcji. Będę pokazywać już przykłady rozwiązań, które faktycznie no właśnie udowadniają, że głosem można szybciej, że nie jesteśmy w stanie pobić na przykład Alexy, prosząc ją o tworzenie ulubionej muzyki. przepraszam, nie jesteśmy w stanie pobić Google asystenta głosowego, który może nam zarezerwować termin w kalendarzu również szybciej, aniżeli byśmy wyklikali sobie to palcem na smartfonie. No ale wyzwaniem dla projektantów i dla deweloperów jest wiedza, jak to robić z myślą o użytkowniku. No i o tych takich wyzwaniach też dzisiaj będzie.
A to będzie takie miejsce, gdzie można robić pieniądze? Czy którzy będą te aplikacje kupowali, prowadzą różne sklepy, portale internetowe? To jest już rynek, który będzie zasysał te rozwiązania?
Pytanie o to, czy można robić na tym pieniądze, to jest pytanie takie troszkę natury filozoficznej nawet bym rzekła, bo wszystko się sprowadza do tego, że te rozwiązania mają też firmom pomagać prowadzić biznes, te pieniądze zarabiać troszkę szybciej. Także tak naprawdę wszystko do tego się będzie sprowadzać, żeby tworzyć takie produkty i takie rozwiązania, które będą tak naprawdę żenić potrzeby biznesowe firm, ale preferencje i predyspozycje również użytkowników. I do tego jeszcze dołożyłabym wymiar technologiczny, czyli jeśli będziemy świadomie korzystać z możliwości technologii, będziemy znali jej zarówno możliwości, ale przede wszystkim też ograniczenia, no to wtedy można projektować produkty, usługi cyfrowe, które służą wszystkim tym trzem stronom, biznesowi, użytkownikowi i właśnie z wykorzystaniem jeszcze technologii.
Czy to prawda? Bo ponoć Google robił takie analizy, że już 1/5 komend wydawanych właśnie w internecie jest robionych głosem.
Tak, za zeszły rok, już w 2016 roku, Google podał, że 20% wyszukiwań głosowych jest realizowana właśnie za pomocą głosu. No także to też podkreśla to, w jakim świecie dziś żyjemy. To znaczy, że nie mówimy o przyszłości, tylko te pewne tendencje są widoczne już dzisiaj. Również w tych młodszych grupach wiekowych. Nie wiem, czy mogę sobie pozwolić na anegdotkę z życia prywatnego, ale obserwując moją córkę starszą, która prawie ma już 8 lat, widzę, jak ona korzysta z rozwiązań mobilnych i widzę, jak dużo ona właśnie głosem może załatwić. I dla takiego typu użytkownika wychowanego na urządzeniach mobilnych zarządzanych właśnie głosem, no, myślę, że otwiera się tak naprawdę nowa furtka w projektowaniu i w dewelopowaniu rozwiązań, no bo te osoby za chwilę będą nastolatkami, za chwilę zdobędą już jakby siłę nabywczą i będą kupować te nasze produkty i usługi. To się stanie dosłownie zaraz. Także mając ich z tyłu głowy, powinniśmy myśleć o tym, co tak naprawdę zrobić już dziś, żeby to jutro było dla nich łatwiejsze.
To łatwiej projektować, jeśli się ma w domu takiego recenzenta?
Myślę, że...
Albo podpowiadacza?
Myślę, że trudniej projektować, gdyż to jest mój osobisty doskonały krytyk, także bardzo wymagający, nieodpuszczający absolutnie na jakości, ale przede wszystkim inspirujący bardzo mocno dla mnie, bo ona mi pokazuje wykorzystania technologii, których sama bym się nie spodziewała. Pamiętam, jak podejrzałam właśnie, jak ona korzysta, już nawet nie pamiętam, czy to był YouTube, czy po prostu przeglądarka internetowa Safari na iPadzie, jak ona dyktowała głosem słowo, które właśnie wyświetlało się w polu wyszukiwania i przepisywała sobie to słowo do swojego zeszytu, ucząc się pisać. Także ja bym w życiu nie wpadła na taki sposób nauki pisania właśnie. Więc no, dzieci są, no, to banalne, jak powiem, że są szalenie kreatywne, ale właśnie są szalenie inspirujące dla tych starszych pokoleń.
I to pokazuje to właśnie tą drogę od pomysłu do przemysłu, tak to nazwę, coraz bardziej się skraca, bo narzędzia, którymi dysponujemy, pozwalają nam właśnie tego typu rzeczy tworzyć.
Zgadza się. Tak po prostu jest. I tylko, że pomysł jest niewiele warty jednak, czyli wszystko się sprowadza do jednak właściwej egzekucji i do tego, żeby to było sprawdzone, trafione, znowu powtórzę to, co mówiłam wcześniej, ale właśnie odpowiadające na problemy, potrzeby użytkowników. Także zachęcam do tego, żeby te nasze pomysły walidować jak najszybciej z naszymi potencjalnymi przyszłymi użytkownikami. Nie tworzyć rozwiązań jakoś super długo, bardzo mocno też przeładowanych funkcjonalnie. tylko starać się jak najszybciej pokazywać, czy to prototypy, czy jakieś koncepcje już na tej grupie naszych klientów wykraczającej poza znajomych i rodzinę, bo oni pewnie będą nam przychylni, a warto po prostu to walidować z szerszym gronem, które faktycznie potem miałoby tego naszego pomysłu używać.
Dziękuję bardzo. Mówiła Monika Mikowska, owner Moby Dick, właścicielka po polsku, tak można by to nazwać. Już pani Monika udaje się na salę prelekcyjną, bo będzie teraz dostarczać wiedzy o współczesnych rozwiązaniach głosowych w internecie i w różnorodnych aplikacjach internetowych. Dziękuję bardzo. Lech Pilarski, ponownie jesteśmy na wschodnim forum e-biznesu EastBeast w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym. I tutaj będziemy kontynuowali wątek tego postępu technologicznego, który daje się wykorzystać w tworzeniu tego e-biznesu. Moimi gośćmi są teraz Przemysław Soboń z Krajowej Izby Rozliczeniowej, bo pieniądze zawsze gdzieś tam w tle funkcjonują i pytanie, co zrobić, żeby to było łatwiejsze i żeby klienci nie stracili zbyt dużo czasu na wypełnianie tych różnych różnorodnych dokumentów, a po prostu zarabiali pieniądze, żeby mieć czym zapłacić. I Tomasz Wesołowski, 2040 to nazwa firmy. Z czym ona jest związana? Dlaczego tylko te cztery cyfry?
Dzień dobry. 2040, a raczej 2040, czyli rok, w którym sztuczna inteligencja dorówna nam możliwościami. Stąd wzięła się nazwa naszej firmy, bo zajmujemy się właśnie wykorzystaniem sztucznej inteligencji w zastosowaniach biznesowych.
To jak to można zastosować?
Na dziś nie mamy jeszcze tak naprawdę sztucznej inteligencji, która myśli, zachowuje się jak ludzie. Natomiast są już zastosowania tak zwanej wąskiej sztucznej inteligencji, czyli takiej, która w określonych wąskich przypadkach jest w stanie wnioskować, jest w stanie zastąpić ludzi. Na przykład w analizach dużych zbiorów danych, w analizie obrazu, w analizie dźwięku. I to, o czym wspominała na przykład Monika, czyli to upowszechnienie interfejsów głosowych, czyli że my możemy sobie porozmawiać z naszym komputerem, czy wydawać polecenia głosowe, to postęp z tym związany też jest związany właśnie z zastosowaniem algorytmów sztucznej inteligencji, czy tak jakby uczących się maszyn, takich, które są w stanie się nauczyć tego, jak mówią ludzie i reagować w odpowiedni sposób.
Już niedawno znalazłem taką aplikację, która nam służy za tłumacza. To znaczy odbiera głos cudzoziemca i tłumaczy nam na polski i odwrotnie.
Tak, internetowe tłumaczenia są obecne od wielu lat, ale to, co się stało w ciągu ostatnich dwóch, to jest prawdziwy postęp, też związany właśnie z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji. I jeżeli któryś zawód miałby zniknąć w najbliższych latach, to według mnie będzie to tłumacz. Tłumacz, czyli takie najbardziej pospolite tłumaczenia w języka codziennego będą mogły być stosowane z użyciem telefonu. Czyli my mówimy, ktoś do nas mówi, telefon odpowiada w innym języku, a my rozumiemy ten głos, bo mamy na przykład słuchawkę połączoną z tym telefonem. To jest już sprzedaży, także można już z tego korzystać.
Czyli skończy się problem wielu hotelarzy, którzy w recepcji poszukiwali lingwisty, czy poligloty, żeby mógł obsługiwać turystów. Teraz będzie wystarczała odpowiednia aplikacja, dobry telefon, dobre słuchawki i sprawa załatwiona.
Tak, zgadza się. I w drugą stronę, jeżeli my będziemy jechać gdzieś za granicę, to będziemy w stanie bez problemu dogadać się z osobami, które tam przebywają, z cudzoziemcami. Czyli nauka języków to będzie już bardziej hobby, a nie potrzeba.
Czyli to też nam ułatwi jakby globalizację naszych firm. No skoro mamy sklep internetowy, to spokojnie będziemy takiego sztucznego tłumacza mogli zatrudnić i transakcje na rynku międzynarodowym przeprowadzać.
Tak, zresztą już teraz wiele interfejsów sklepów internetowych jest tłumaczona w sposób automatyczny, czyli mamy sklep internetowy na przykład w 100 językach, ale działa to na tej zasadzie, że jest to tłumaczone w tle. Przygotowuje się jedną wersję językową, a resztę robi za nas Google.
Co to oznacza, że możliwości sztucznej inteligencji dorównają człowiekowi?
No, ludzie od wielu lat pracują nad stworzeniem sztucznej inteligencji. Sztucznej inteligencji, czyli takiego komputera, który będzie w stanie wnioskować, uczyć się, zachowywać w taki sposób jak człowiek, żeby rozwiązywać różnego rodzaju problemy, ale żeby robić to szybciej, no bo ta moc obliczeniowa komputerów jest dużo większa. I te postępy, których jesteśmy świadkiem w ciągu ostatnich kilku lat, powodują, że coraz więcej ludzi, coraz więcej ekspertów szacuje, że w okolicach roku 2040 rzeczywiście będziemy w stanie stworzyć myślący komputer. No i z tym wiąże się też rewolucja, która będzie dokonywać się na naszych oczach. Będą pojawiać się nowe zawody, będą znikać te, które są obecnie. Będą pojawiać się nowe możliwości przede wszystkim, które będziemy wykorzystywać do tego, żeby nam się żyło łatwiej i przyjemniej.
No ale człowiek lubi się polenić. To komputer również?
No jak na razie komputer nie lubi się lenić. Komputer zachowuje się w ten sposób, jak zostanie zaprogramowany, czy jakie zadania zostaną mu zadane przez człowieka. Natomiast no to jest jedno z właśnie z pytań, które sobie zadają, że taki bardziej filozoficzny. Sztuczna inteligencja będzie mieć świadomość, będzie mieć takie typowo ludzkie zachowania. Być może to będzie właśnie to, co nas będzie odróżniało od sztucznej inteligencji, to po czym będzie można poznać, czy to jest komputer, czy człowiek.
A pytanie, kiedy komputery zawładną nami?
No, mi się wydaje, że ja jestem raczej optymistą. Tak? Nie będzie takiej sytuacji, że komputery nami zawładną. Raczej ta cała technologia zostanie wykorzystana do tego, żeby wzmocnić nasze kompetencje, wzmocnić nasze możliwości. Jest taki termin na przykład, który nazywa się transhumanizm, czyli wzmacnianie możliwości człowieka z wykorzystaniem technologii, z wykorzystaniem jakichś technoimplantów, tego typu rzeczy. Więc to jest bardziej taki kierunek, który ja wierzę, niż to, że nastąpi jakiś bunt maszyn i one nas zniszczą.
Powiedzieliśmy o tym, że maszyny przejmują coraz więcej rzeczy. W każdym razie komputery zawojowały rynek płatności. Mówimy tutaj o sklepach, o handlu, o całym przemyśle internetowym, ale w tle muszą krążyć pieniądze. Za ciekawymi sposobami, za komendami, które wydajemy głosem, musi pójść w którymś momencie ta faktura. Ta płatność. No i czy tutaj będzie też jakaś rewolucja w najbliższym czasie w naszym kraju, jeśli chodzi o płatności elektroniczne? Czy możemy się spodziewać ułatwień? Bo na razie jest dosyć to skomplikowane.
Witam Państwa serdecznie. Oczywiście, na początku tylko wspomnę, Krajowa Izba Rozliczeniowa brzmi tak bardzo poważnie, ale zapewne mogą Państwo kojarzyć Krajową Izbę Rozliczeniową chociażby z systemu Elixir. Wszystkie przelewy realizowane w naszym kraju są realizowane właśnie przez Krajową Izbę Rozliczeniową, są rozliczane pomiędzy bankami w trzech sesjach. Natomiast od pewnego czasu KIRS tworzy produkty, które mają pomóc w rozwoju rynku e-commerce. Nie tylko samego rynku e-commerce, ale również działamy bardzo prężnie na rynku szeroko pojętej administracji. I tak naprawdę z naszej perspektywy mamy takie trzy podstawowe produkty, oprócz standardowego Elixira, Express Elixira i tych rozliczeń. Ruszył pilotaż usługi Moje ID. Na czym to polega? Jak sami Państwo wiecie, do pewnego momentu był problem na przykład z zawarciem umowy z telekomem. Chcemy podpisać umowę na telefon i teraz jak to zrobić? Nie wychodząc z domu, chcemy zarejestrować kartę SIM. Już się pojawiły możliwości, ale do pewnego momentu nie mogliśmy tego zrobić. Usługa ID wychodzi temu naprzeciw i dzięki zbudowaniu węzła, huba, gdzie to banki będą dostarczały tą tożsamość, będziemy mogli w bardzo prosty sposób potwierdzić swoją tożsamość dla dowolnej instytucji, dowolnej firmy bardzo silnymi danymi, które zostały zweryfikowane. Zweryfikowane przez bank podczas na przykład zakładania rachunku. Nie będzie już problemu z załatwieniem sprawy w urzędzie. Za każdym razem musimy iść, musimy być wylegitymowani. Tutaj tego problemu nie ma. Skracamy ten dystans. Wszystko możemy robić z domu. Nie wychodząc z domu właśnie w porze dla nas odpowiedniej, nie tylko w godzinach pracy urzędu, ale możemy to zrobić w dowolnym dla nas momencie, wtedy kiedy czujemy się komfortowo i chcemy to załatwić. I oczywiście proces samej płatności. Sama płatność. Zawsze jeżeli chcemy dokonać jakiegoś zakupu, czy nawet idziemy do urzędu i chcemy zrealizować wystąpić o jakąś decyzję lub wniosek, konieczne jest wniesienie takiej opłaty. I tutaj dostarczamy również systemy płatności internetowego o nazwie PayByNet. Jest to jedyny system w kraju, który działa w oparciu o przelew bezpośredni, czyli pieniążki są przekazywane bezpośrednio z konta klienta na konto odbiorcy. Jest to naprawdę bardzo ważna cecha naszego systemu, która przyjęła się w szeroko pojętej administracji. Tam, gdzie konieczne jest pełna identyfikacja osoby, która dokonała tej wpłaty, bo tak nakazują niektóre ustawy, przepisy na wprost.
Ale czy będzie taki system, będzie taka aplikacja, która będzie za nas wypełniała te dokumenty? Bo 90% tych czynności, które są związane z rachunkiem, z wystawieniem faktury, z wystąpieniem o jakąkolwiek decyzję administracyjną, to za każdym razem pytają imię, nazwisko, PESEL, NIP, numer dowodu osobistego i jeszcze tam adres i tak dalej. A przecież no, jeśli jesteśmy w domu i pracujemy przy swoim komputerze, to ten komputer o nas wie wszystko, bo ma te wszystkie dane. To co zrobić, żeby te dane za każdym razem nie za naszym pośrednictwem, naszymi paluszkami nie trafiały do systemu, tylko żeby maszyna sama zassała?
I tutaj odpowiedzią jest moje ID. Tak naprawdę ta usługa rozwiąże wszystkie wątpliwości, o której pan przed chwileczką powiedział. Jednym kilkoma kliknięciami, dosłownie 5 bardzo prostych krokach, w procesie bardzo zbliżonym do dokonywania płatności, wszystkie nasze dane w formularzach będą mogły być uzupełnione i od razu potwierdzone te dane na podstawie danych z bankowości elektronicznej, której używamy dotychczas. I myślę, że ten produkt właśnie zaspokoi potrzeby takich osób. Dodatkowo Krajowa Izba Radzieśniowa w swoim portfolio ma systemy, które również w bardzo prosty sposób ułatwiają możliwość wysyłki faktur. Ale już nie tylko faktur, bo myślimy szeroko, tutaj wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom. Jest to usługa o nazwie InMobil. Polega to na tym, że dowolny wystawca będzie mógł wysyłać fakturę, rachunek do naszej bankowości elektronicznej. Z tym, że nie działa to jak polecenie zapłaty, że zostaliśmy automatycznie obciążani. To my zdecydujemy, kiedy ta płatność zostanie pobrana. Oczywiście będą mechanizmy, które będą pozwalały na to, aby dodać na przykład danego wystawcy do zaufanych i określić na przykład limit kwoty, do której ma się to odbywać automatycznie. Jeżeli nie wiem, uważamy, że faktura, która przyjdzie od operatora do kwoty 50 zł ma się opłacać sama, będzie się opłacała sama. Ale wszystko, co powyżej tej kwoty, będzie wymagało naszej autoryzacji. Mamy pełną władzę nad tym, co się dzieje na naszym rachunku. Jest to bardzo dużym udogodnieniem.
No właśnie, panie Przemysławie, dysponujemy tak dużą ilością różnorodnych urządzeń, ale cały czas nam rachunki przysyłają papierkiem. Gdzieś tam w skrzynkach pełno tych rachunków jest. Czasami się to zawieruszy. A przecież można to już wszystko wysłać na adres mailowy czy do banku właśnie i wtedy, kiedy zechcemy zapłacić, no wchodzimy na stronę, mówimy tak albo nie i sprawa załatwiona.
Dokładnie, to jest bardzo, bardzo przejrzysty proces. Proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj tak naprawdę logowanie do banku, logujemy się po prostu często. E-booki, które są dostarczane przez wystawców, według badań, które były robione, nie są po prostu tak popularne, a do banku logujemy się, chociażby wykonać przelewy, zobaczyć się, od kogo dostaliśmy wpłatę, lub też dokonać po prostu prostych zakupów. I w odpowiedniej zakładce będą wyświetlane dla nas faktury od dostawców, których my wybierzemy z listy. Proces jest bardzo intuicyjny, jest bardzo prosty, wystarczy jednym kliknięciem, akceptując z regulamin usługi, wyrażamy zgodę na otrzymywanie takich właśnie dokumentów. No i sam proces zawierania. Wszystkie dane są uzupełnione. I co bardzo ważne, system ten uchroni nas od phishingu. Jak zapewne Państwo pamiętacie, jakiś czas temu były bardzo duże problemy, dostawało wiele użytkowników na swój adres e-mail fałszywą fakturę lub fakturę bardzo podobną do wystawcy, którą dostrzymaliśmy systematycznie, ale z innym numerem rachunku. Tutaj to jest zabezpieczone. Tu bank, który przyjmuje od wystawcy takie rachunki, on ma obowiązek zweryfikować wszystkie dane, które znajdują się na tym fakturze. Także poziom bezpieczeństwa tej usługi, poziom bezpieczeństwa naszych pieniędzy jest już na bardzo wysokim poziomie.
No właśnie, jak za sztuczną inteligencją trzeba będzie nadążyć z całym procesem legislacyjnym, z tymi zmianami, jeśli chodzi o pewne przyzwyczajenia, bo no, możliwości sztucznej inteligencji będą już niedługo, można by tak powiedzieć, chyba bez przesady, nieograniczone.
Tak, no wydaje mi się, że przyzwyczajenia nasze, przyzwyczajenia ludzi zmienią się najszybciej. Zresztą my już korzystamy z dobrodziejstw uczących się maszyn, w jakiś sposób można powiedzieć inteligentnych, chociażby korzystając z wyszukiwarki Google, korzystając właśnie z translatorów, korzystając ze stron internetowych, tam czasami są jakieś na przykład osoby, które do nas zagadują na tej stronie, w czym możemy pomóc. Często to są automatyczne boty, my nawet nie wiemy, że rozmawiamy z komputerem. Natomiast ten wymiar prawny i taki społeczny to jest coś, z czym rzeczywiście będzie sporo wyzwań.
Ja słyszałem o takiej firmie, która przeniosła się do Wielkiej Brytanii, bo w Polsce według prawa za każdą operację, a on brał tylko tam 2 czy 5 zł za pewien tam proces, że trzeba wystawić paragon fiskalny. No to się przeniósł do Wielkiej Brytanii, żeby to wszystko ominąć. No to właśnie wskazuje, jak ta legislatywa będzie musiała za tymi nowoczesnymi możliwościami nadążyć.
Tak, no zwykle prawo nie nadąża za technologią, bo technologia rozwija się tak coraz szybciej, a wszystkie zmiany prawne wymagają czasu. I będzie też tu sporo wyzwań związanych na przykład z takimi rzeczami jak autonomiczne samochody, czyli samojeżdżące samochody, które też wykorzystują jakieś modele sztucznej inteligencji.
Ciekawe, kto zapłaci OC za kraksę.
Dokładnie. Kto będzie winny spowodowania wypadku i tak dalej. Te wszystkie problemy trzeba rozwiązać. I czasami jest tak, że technologia jest już gotowa do pewnych rzeczy, natomiast nie jest wprowadzona na masową skalę, no bo prawo tego zakazuje.
Dopowiadając jeszcze kwestie samych płatności, to zapewne większość z Państwa zmuszona była, czy też nasze zdarzenia życiowe, do wizyty w urzędzie. Zapewne nikt chyba tego nie lubi, ograniczony czas pracy w urzędzie, ale podchodząc do samego procesu płatności, ja ostatnio zgłaszając się do urzędu z prośbą o wystawienie wniosku, miałem ogromny problem, ponieważ nie mogłem zapłacić kartą w tym urzędzie. Mogłem tylko zapłacić gotówką, ale tak naprawdę oddział, w którym mógłbym dokonać tej płatności, był obok w budynku. Padało. Po prostu dramat. Było to bardzo ograniczone. I tutaj też wychodzimy naprzeciw. Ministerstwo Rozwoju uruchomiło program. Jesienią ruszył zeszłego roku pilot. W kwietniu już trwa ten program, ruszył pełną parą. Dostarczamy do urzędów terminale. Terminale płatnicze, dzięki którym będziemy mogli wreszcie zapłacić w każdym urzędzie w naszym kraju kartą. Natomiast innowacyjną usługą o nazwie WebPost Pay by Net jest to usługa unikalna w skali światowej. Nie znaleźliśmy drugiej podobnej usługi. Polega to na tym, że będąc przed urzędnikiem mogę dokonać płatności mobilnej. Nie ma potrzeby odejścia do okienka kasowego. Stoimy w jednej kolejce. Nie musimy iść do drugiej kolejki do kasy. Będąc przed urzędnikiem, proces trwa kilka sekund dłużej. Naprawdę nie wydłuża to całego procesu. Usługa jest bardzo intuicyjna. Urzędnicy sobie również bardzo chwalą to rozwiązanie. Mamy na dzień dzisiejszy założonych ponad 2,5 tysiąca takich kont. I tak naprawdę to się sprawdza. To się sprawdza. Te rzeczy, o których mówi przed chwileczką kolega, to naprawdę zagląda, ta komputeryzacja, to zagląda już w miejsca, gdzie dotychczas tak naprawdę tego nie było. I to ułatwia nam życie. I myślę, że to jest dobry kierunek.
No, zgodnie z przepisami możemy zapłacić mandat kartą, ale policyjne wozy nie mają jeszcze terminali i prawo sobie, a możliwości sobie. To pokazuje, jak to wszystko trzeba teraz umiejętnie zgrywać, żeby móc skorzystać z tego postępu technologicznego.
Tak, to prawda. No jest to sporo wyzwań dla państwa jako takiego, które powinno nadążać za technologią. Ale świat jest teraz globalną wioską, więc jeżeli jacyś przedsiębiorcy, tak to co pan wspomniał, mają problemy z prawem w jednym państwie, to mogą przenieść bardzo szybko firmę do innego kraju. I tutaj tak naprawdę te kraje, które zaproponują najlepsze warunki do tego, wygrają, bo one będą z przodu tego wyścigu technologicznego i to też jest ważne.
Czyli jeśli chcemy mieć państwo, które wymyśla, kreuje, a nie chce być tylko odtwarzaczem tego, co zrobili inni, to musimy właśnie pozmieniać prawo, zaproponować takie udogodnienia, żeby można było z tych nowoczesnych technologii bez problemu korzystać.
Tak, no akurat Polska nie jest tutaj krajem, który jest jakoś strasznie nieprzyjazny dla przedsiębiorców, dla nowych technologii. Całkiem fajnie się to prowadzi firmę, więc akurat jeżeli chodzi o to, to ja tutaj nie mam jakichś specjalnych zastrzeżeń.
To miejmy nadzieję, że firmy będą się rozwijały i jak usłyszeliśmy, w 2040 roku komputery będą nam dorównywały, jeśli chodzi o możliwości intelektualne i możliwości rozwiązywania, wymyślania różnorodnych rzeczy. Czy zostaną spishingowane, to też pokaże rzeczywistość.
Zobaczymy, czas pokaże. Trudno przewidywać przyszłość.
Dziękuję pięknie. Dzisiaj, proszę Państwa, w naszym magazynie odwiedziliśmy Wschodnie Forum E-Biznesu IZBIS. To dwudniowa impreza, która odbywa się w Białymstoku. Są różnorodne prelekcje, są ludzie, którzy opowiadają, jak przed chwilą, o tym postępie technologicznym, który się dokonuje i już niedługo będziemy mogli z tych na razie raczkujących rozwiązań bez problemu korzystać. Mamy nadzieję, że będą nam ułatwiały życie. A moimi gośćmi byli Tomasz Wesołowski 2040 i Przemysław Soboń z Krajowej Izby Rozliczeniowej. To wszystko dzisiaj w naszym programie. Lech Pilarski, Polskie Radio Białystok.